przeczytamy fragment od 3 wersetu do 12. I zanim przeczytamy, chcę powiedzieć, że jest to taka konstytucja, można powiedzieć, Królestwa Bożego i kto jest obywatelem Bożego Królestwa. Pan Jezus jest Królem w Bożym Królestwie, jest ustanowionym przez Boga Królem i On wyznaczył tutaj zasady, jaki ma być charakter człowieka, który mieni się być obywatelem Bożego Królestwa. I to dotyczy już życia tutaj na ziemi, naszego życia na ziemi, ale także w przyszłości tak będzie wyglądało Boże Królestwo i tacy będą Boży ludzie. To będzie w nich trwałe, to o czym tutaj czytamy. I zaczynam od 3 wersetu. Pan Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I zwróćmy uwagę, że wśród tych różnych błogosławionych i błogosławiony, ja przypomnę, tak w takim prostym tłumaczeniu na język polski, to będzie szczęśliwy. To jest uproszczenie tłumaczenia, bo akurat słowo greckie makarios, które tu jest użyte, oznacza jeszcze coś głębszego. To jest człowiek, który jest przeniesiony do innej rzeczywistości. Jest w realnym świecie, ale żyje jednocześnie w innej rzeczywistości. I to jest, mi się bardzo podoba, taki błogosławiony, bo to jest bardzo niezbędne dla naszych cierpiących braci teraz w świecie. To jest potrzebne także dla nas, którzy też mamy ucisk tutaj w świecie. Nasz ucisk jest trochę inny niż tych ludzi. Tam jest bardziej taki brutalny, bezpośredni. Ale my, wierzący w Jezusa, ja mówię do osób, którzy się przyznają do tego i wiedzą, że Jezus jest ich Panem, tak? To właśnie my znamy ducha tego świata. I jak czytałem specjalnie te wszystkie błogosławieństwa, przeczytałem, to widać wyraźnie, że świat ma innego ducha. Na świecie jest inny duch, diabelski po prostu, który ma inne zasady i innymi wartościami się kieruje. A więc to, co tu 3 werset, ubodzy w duchu. Nieraz, gdy głosimy Ewangelię, spotykałem się z takim, że ludzie mówią, to jest obrzydliwe. Ja nie chcę mieć takiej postawy, być takim nędznikiem, takim proszącym, takim zależnym od łaski. Ja chcę bez łaski, ja chcę być królem, rządzić, mieć swój honor, swoją jakąś tam godność i tak dalej. I ja nie pozwolę, żeby mi to podeptano. Ja nie uniżę się, ja nie przyznam się, tak? Wiele ludzi to ma właśnie, że nie umie poprosić o coś. Nawet niektórzy nie przyjmą pomocy tylko dlatego, że są, mówią, mnie stać. Ja potrafię sobie w życiu poradzić, ja sobie nie życzę pomocy teraz na przykład. Oni mogą odrzucić, jeszcze kogoś wyzwać, że ktoś chce tu pomoc im jakąś dać. Oni chcą żyć bez łaski. I w świecie to właśnie wyniosły duch. Po tym się poznaje bezbożnego, że oczy wyniosłe ma. Tak? I dla niektórych ludzi to imponuje. Zwróćcie uwagę, że w mediach i tak dalej to różni tacy wyniosli to są wielcy ludzie, to są jacyś wielcy mówcy i tak dalej. U Pana Jezusa zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Słowo, które tu użyte jako ubodzy, oznacza wręcz nędzni, nędznicy w duchu. To są ludzie, którzy wiedzą, znają swoją upadłość. To, co mówiłem na początku nabożeństwa, to, że od początku powołania Rady Narodów Zjednoczonych, znaczy, organizacji tej, która miała za cel utrzymać pokój na świecie. Na świecie ani jednego dnia do dzisiaj nie było pokoju. I to jest, o czym to świadczy? O tym świadczy, że natura ludzka jest zepsuta. Człowiek jest do gruntu zepsuty. I to nie zależy od systemu. Czy to będzie system komunistyczny, tam są złodzieje, tam są ludzie, którzy kradną i maltretują ludzi, ale taki niby kapitalizm tak samo, jeszcze gorzej można nawet powiedzieć. Jest okropny wyzysk, niesprawiedliwość, ambicje ludzkie. Każdy chciałby sobie rządzić, być kimś, mieć jakąś pozycję, wywierać wpływ. Po prostu nie chcę być takim, który potrzebuje łaski i nie chcę nawet tego przyjąć do wiadomości. I to utrudnia ludziom przyjście do Boga, bo wejście do Królestwa Bożego jest przez przyjęcie tej łaski od Boga, że jesteś ubogi w duchu i widzisz swoją nędzę duchową i zwracasz się do Boga o łaskę, o pomoc, o wybawienie w imieniu Jezusa. Wzywasz imienia Pańskiego właśnie w taki sposób, przy takiej postawie. Inaczej nie można wejść do Królestwa. Tak? I Pan Jezus też powiedział w innym miejscu, jak się ktoś nie narodzi na nowo, nawet ujrzeć nie może Królestwa Niebios. Tak? A narodzenie na nowo nie dokonuje się przez tylko wypowiedzenie słów modlitwy, ale jest związane z postawą serca człowieka właśnie, ze zrozumieniem jego własnej upadłości, niemożliwości zbawienia samego siebie po prostu i bezradności wobec grzechu i wołanie do Boga z wiarą, że Jezus za mnie umarł i że On może mnie poprowadzić i wyciągnąć z bagna, w którym jestem. To już nie jest zwalanie na innych ludzi, że tam wielu grzeszników czy obłudników chodzi po świecie. Człowiek sam widzi siebie jako grzesznika i obłudnika i w swojej rozpaczy zwraca się do Boga i każdy, kto będzie tak wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Tak Biblia obiecuje, tak? I teraz dalej ci, którzy się smucą, przecież świat chce się weselić. Jakie tam smucą się? Niektórzy mają takie, są różne kultury, gdzie jakieś tam posty są, nie wolno wtedy hucznych zabaw urządzać, to jakieś przykazanie chyba kościelne jest nawet w katolicyzmie, w czasie tam zakazanym zabaw hucznych nie urządzać, ale ludzie i tak chcą urządzać takie zabawy potajemnie, skrycie gdzieś, weselić się, rozweselać, jak nie da się tak naturalnie, to trzeba wspomagacza jakiegoś po prostu i żeby wszystko było na wesoło. I to jest radość głupiego, tak? I śmiech krótki chyba jest tych bezbożnych, czy ludzi, którzy... Radość bezbożnych jest krótka, o, tak Słowo Boże mówi. I tutaj widzimy postawę człowieka, który już odkrył, przez Boga zostało mu odkryte jego zepsucie, jak głębokie jest to zepsucie. Ja chcę powiedzieć, tak podzielić się takim jedną refleksją. Nie tak dawno oglądałem, jak Johnny świadczyła, już po latach, ona ma już trochę lat teraz, ta, która miała ten wypadek, sparaliżowana całkowicie, tylko tu usta, głowa tylko jest i tam trochę tam mięśnie na zasadzie wyćwiczenia ma, ale nie może używać rąk praktycznie. Ona maluje obrazy ustami, mając pędzel w ustach i tak dalej. Założyła specjalną organizację i wielu ludzi przyprowadziła do Boga, takich właśnie kalekich, którzy myśleli, że już do niczego się nie nadają i wiele ludzi zostało zachęconych przez jej życie. Jej świadectwo było bardzo ciekawe dla mnie, bo to po latach słuchałem już, jak ona opowiadała. Ona myślała, że to, co miała to przeżycie takie głębokie, nawrócenia do Boga, gdy w szpitalu najpierw była w goryczy, dlaczego na mnie to przyszło. Ona była dziewczyną taką pełną ikry, jeździła konno, surfowała tam i tak dalej. No, po prostu była taka pełna życia i ambicji i tak dalej. I coś takiego się przytrafiło, że unieruchomiona, że tylko leży uzależniona od ludzi. I przeżyła szok i najpierw był bunt przeciwko Bogu w jej w tym problemie, a później ona zrozumiała, że to nie tędy droga i uchwyciła się kilku wersetów, które się jej przypomniały z Biblii, i zaczęła tak żyć każdym dniem po prostu, poznając od nowa, nawiązując relacje z Jezusem i poznając Pana Jezusa i raczej żyjąc już bardziej dla innych ludzi niż dla samej siebie, dla takiego egoistycznego życia, zaczęła realnie poznawała życie dla Chrystusa. I ona opowiadała, to było dla mnie dość ciekawe, że ona nie zdawała sobie sprawy, że po latach jeszcze wylazło z niej, że jak jest zepsutym człowiekiem, jak jeszcze potrzebuje Bóg ją zreformować, czyli to jej nawrócenie takie dramatyczne, takie bardzo głębokie. Okazało się, że jeszcze Bóg chce ją głębiej uświęcić i to było związane w relacjach z mężem. Ona ma męża i tam były takie straszne chwile ciężkie, przeżywali razem w związku z jej kalectwem i ona zobaczyła, że jeszcze jakieś diabelstwo siedzi w jej życiu po prostu. I musiała się jeszcze głębiej uniżyć przed Bogiem. I to jest właśnie to zasmucenie, że widzisz, coś jeszcze cię gryzie, jeszcze nie jest tak w życiu jak trzeba, ale w moim po prostu. Nie tam, że się martwię tylko za innych ludzi, jako budnik jakiś, czy belkę chcę jak tam źdźbło z oka brata wybrać, wyciągnąć, a w swoim belkę mam i tak dalej. Nie o taki smutek chodzi, tylko raczej o własne nieprawości. Jezus mówi, że będą pocieszeni. Ci będą pocieszeni. Tacy ludzie będą pocieszeni. Albo piąty werset, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. No jak cisi ziemię posiądą? Hałaśliwi, świat mówi. Ci, co się rozpychają łokciami, depczą w wyścigu szczurów. Ten szczur, co najszybciej doleci, to rządzi. Tak. No, kto rani wstanie, ten rządzi. No i tak dalej. Kto ma więcej znajomości, układów i innych tam, a więc zapaćkany, zabrudzony, taki na rękę wszystkim idzie, on ma rządzić. To jest dopiero do rządzenia. Tak mówi świat, ale co to za rządzenie? To jest przemijające, u Boga w ogóle bez znaczenia, to jest haniebne rządzenie. Nie o takim rządzeniu Pan Jezus tutaj mówi. Mówi o ludziach, którzy są łagodni, łagodnego usposobienia. Ta łagodność nie wynika z ich słabości, że są jacyś zniewieściali albo tchórzami są, nie chcą się komuś narazić i tak dalej, albo nie umieją mówić, się boją mówić czy zabrać głos. To nie tacy cisi, cichość ich wynika z ufności do Chrystusa, z zawierzenia Chrystusowi i są naśladowcami Pana Jezusa, który gdy cierpiał, nie groził, tak? On na krzyżu wisząc mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I nie bał się mówić do faryzeuszy, plemię żmijowe. Mówił prawdę po prostu do tych ludzi. Gromił, karcił. I tak ma postępować chrześcijanin właśnie też. Dalej łakną i pragną sprawiedliwości. Ktoś powie, a po co? Tu już jest sprawiedliwość. Mamy demokrację. Polska na przykład wolna się stała. Ja tak się dowiedziałem, że w wolnej Polsce nie żyłem. No, byłem dziwny, ja myślałem, że żyłem w wolnej Polsce. Teraz mi tu ktoś mówi, że ja nie byłem w wolnej Polsce. Jakieś dziwne dla mnie to jest. No ale dobra, to są jakieś polityczne takie różne rzeczy. Jakby tak spojrzeć uczciwie, to i tak nie ma tu sprawiedliwości. Nie tylko w Polsce, jak powiedział nasz prezydent, że brakuje sprawiedliwości. Ja bym do niego dołożył, że na świecie brakuje sprawiedliwości. I koniec. I nie ma co tu się obrażać na to, bo to prawda jest. To jest czysta prawda, że brakuje. I nawet jak chrześcijanie gdzieś coś tam robią i tak dalej, to też brakuje sprawiedliwości. Nie będziemy tutaj się wyróżniać, że jesteśmy jacyś tutaj bezbłędni i tak dalej. Po prostu człowiek jest zepsuty. Stara natura jest dalej w człowieku i kusi go i ciągnie w złą stronę i na razie tak jest. Nic na to nie poradzimy. My możemy tylko wołać do Boga, jeżeli się uświęcamy, żyjemy z Chrystusem, możemy właśnie wzrastać duchowo. Wtedy to więcej mamy tej Bożej sprawiedliwości w swoim życiu i praktycznej, mówię o praktycznej sprawiedliwości i Jezus mówi, że ci będą nasyceni, nasycenie będzie dla takich ludzi, tak? Albo tutaj, siódmy werset o miłosiernych. Rzymianie podobno mówili, że miłosierdzie to jest akt jakiejś głupawej słabości. O coś takiego. Nawet jeszcze brutalniej to potrafili wyrażać. Jakiś tam ich myśliciel to wyraził w czasach rzymskich. Znam ich okrucieństwo, gdy podbijali narody, po prostu wyżynali wszystko w pień. Byli bezwzględnymi najeźdźcami po prostu. I I oni nie wiedzieli, co to miłosierdzie. W ogóle nieznane było dla nich pojęcie miłosierdzia i uważali je za słabość, którą trzeba tępić. Coś podobnie jak SS-mani i ci wychowywani na hitlerowców, to właśnie ta młodzież, którą chciano także oduczyć jakiegokolwiek miłosierdzia, żeby nie znali tego, co to jest w ogóle takie coś jak miłosierdzie, żeby się zlitować nad kim, żeby komuś przebaczyć, żeby kogoś nie zabić i żeby kogoś nie skrzywdzić. I to jest właśnie duch tego świata, jest pozbawiony takiego miłosierdzia. Jezus mówi, że oni miłosierdzie dostąpią. Ci, co są miłosierni. Ósmy werset mówi o czystego serca, że będą oglądać Boga. Tak? Bardzo ciekawa sprawa z tym czystym sercem. I to jest... okazuje się, że tak jak głęboko wniknąć w znaczenie tego słowa czysty, niektórzy mówią, że całe serce dla Boga, okej, można tak, ale jest to też związane z czystością taką duchową. Czystość duchowa serca po prostu człowieka. I z serca pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, nieczystości, inne tam głupota nawet z serca. Pan Jezus powiedział, pochodzi. I to kala człowieka. Zgadza się? Dlatego Bóg chce oczyszczać nas w naszym życiu i żeby nasze serce było czyste. Dalej, pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Piękny tytuł dla ludzi, którzy czynią pokój, tak? I na koniec, to co się wiąże z dzisiejszą modlitwą, którą mamy za cierpiących chrześcijan, prześladowanych chrześcijan, zwróćmy uwagę, wszyscy ci, co tu byli wymienieni, te cechy, które były wcześniej wymienione, to jeden raz było mowa o nich, że są błogosławieni, a tutaj o pewnej kategorii wierzących ludzi jest powiedziane dwukrotnie błogosławieni. To są właśnie cierpiący i prześladowani dla imienia Jezusa Chrystusa. Oni są jakby dwukrotnie błogosławieni. Błogosławieni, 10 werset mówi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jest potwierdzenie dla człowieka, który należy do Boga, gdy przychodzi takie prześladowanie, ono oddziela ziarno od plew, ono oddziela ludzi, którzy prawdziwie są Boży, od tych, którzy nie są Boży. Jeżeli ktoś tam tylko chodził na nabożeństwa z przyzwyczajenia, bo tata czy mama mówili, czy kazali, albo tam jakieś inne tam miał motywy, to tutaj wychodzi na wierzch, jaka jest prawda. I ten, który jest prawdziwie wierzący, wie, że jest chlubą cierpieć dla imienia Jezusa. Gdy apostołów wychłostano, to oni odchodzili z radością, że mogli cierpieć dla imienia Jezusa. Jest to radość złożyć świadectwo, nawet wobec szydercy, wobec tego, który się śmieje, tak, z ciebie. Apostoł Piotr w pierwszym liście, trzeci rozdział, a czy to będzie, ja chcę z czwartego, żebyśmy zobaczyli. Z czwartego rozdziału najpierw. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, 12 werset mówi: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, czyli dla imienia Jezusa, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Czyli zachęca nas do radości z tego, tak? Gdy prześladują, gdy znieważają. Ja wierzę, że osobiście, że Duch Święty przyczynia się do tego, że możemy mieć taką radość, że jak nawet by chrześcijanin zapomniał, że ma wtedy się cieszyć, to mu Duch Święty da radość, da takie poczucie: jesteś mój, należysz do Boga, jesteś Bożym dzieckiem. Ja doświadczałem tego nieraz w życiu, w sytuacjach, gdy ktoś miał ze mnie kpić, gdy mój dziekan na przykład powiedział: no to powiedz, jak ty spotkałeś Jezusa, ha, 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 na przykład, opowiedz. Ja wtedy doświadczyłem Bożej pomocy i nie jakiegoś zawstydzenia, rozmawiając czasami z jakimiś szydercami innymi, po prostu doświadczasz tego, że należysz do Boga i że robisz dobrą rzecz, że uwielbiasz Jezusa, teraz siebie nie wywyższasz, ale wywyższasz swojego Pana. I właśnie tu 14 werset o tym mówi: błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Duch chwały. I można tę część wspaniałości Boga odczuć nawet. I o tym mówią różni męczennicy. Ja czytałem świadectwa, taki Sadhu Sundar Singh był taki w Indiach, chrześcijanin. On właśnie był też z tych takich, co jak do wioski mówią, jeszcze raz wejdziesz, to cię zabijemy. I on wchodził drugi raz, po Himalajach chodził, tam Hindusi mają milion bogów. Tam komar jest bogiem, chyba woda jest bogiem, wszystko jest bogiem po prostu. Nawet człowiek jest bogiem. I się zagubili w tym swoim. Krowy są bogami i tak dalej. Szczury nawet, jak dowiedziałem się na Discovery, że są czczone, sobie wyobraźcie. Są tacy ludzie, którzy się tymi szczurami odżywiają i oni są uważani za nieczystych, takich nietykalskich czy jakich tam. Oni te szczury jeszcze jedzą na dodatek. Także kraj zupełnie zdziwaczały. I on tam głosił słowo, to opowiadał różne historie takie właśnie, że go pobili, do jakiejś jamy wrzucili, ani wody, ani jedzenia, parę dni po prostu wypuścili, jeszcze raz wrócisz, to jeszcze gorzej będzie. On wrócił, jeszcze wrąbali mu w skórę, tam jakiegoś człowieka to opowiadał, że zaszyli w skórę i na słońce wystawili. To jest taka śmierć, że skóra wysycha i łamie kości. I wtedy przy tym on modlił się za swoich oprawców ostatkiem tchu i wielbił Jezusa, i ten Sadhu mówi, że nie ma dla niego większej radości, jak cierpieć dla imienia Chrystusa. I mówił, że nigdy takiej radości nie miał w życiu, jak wtedy, gdy był gdzieś tam w tej jamie zamknięty, pobity, zmasakrowany. Po prostu on wtedy odczuwał obecność Jezusa i wiedział, że jest Bożym uczniem. A tam przy tym zaszytym skórą człowieku wielu ludzi się nawróciło, się okazuje, widząc, jak oddawał życie, czyli jak uwielbił Boga, jaką śmiercią uwielbi Boga, bo Piotr, który pisze te słowa, też miał umrzeć męczeńską śmiercią. Jezus mu to zapowiedział i że on tak uwielbi Boga. To w Ewangelii Jana jest napisane właśnie o tym. To jest bardzo ciekawe, chcę tu oddać chwałę Bogu za to, że on tak nie opuszcza swoich wiernych właśnie, że jest bliski tym, którzy go wzywają szczerze. I taki jeden niemiecki wierzący, chyba pastor, którego naziści męczyli, oni mówili, dlaczego twój Bóg nie przyjdzie i ci nie pomoże teraz? A on mówił, mój Bóg daje mi siłę, żebym zniósł wszelkie cierpienie. I to było dla nich wielkim świadectwem, i któryś tam, czy jacyś tam z tych jego oprawców nawrócili się później do Boga, bo było to dla nich nadprzyrodzone, że człowiek może tak reagować na męki, które są mu zadawane, w takim spokoju, w takim opanowaniu znosić to wszystko. Jest to wielkie świadectwo, lub takie, które jest w współczesne czasy, Dziecko pokoju, zdaje się, to jest taka książka. Ja jej nie czytałem osobiście, ale wiem, że jest ciekawa. I jeszcze inna o misjonarzach takich, którzy oddali życie, których ludożercy obcięli głowy. Najpierw z łuku strzelali, i tam jeden to dostał chyba z 30 strzał, zanim upadł, sobie wyobraźcie. I misjonarz jeszcze głosił po każdej strzale, ci ludożercy tak patrzyli, czemu ty nie padasz? Padaj, bo u nich tam po jednej strzale już leżał człowiek, a on jeszcze strzały dostaje i jeszcze coś tam głosi, jeszcze coś mówi, i później no, jeszcze im obcięli głowy i na koniec jeszcze ich zjedli, sobie wyobraźcie. Takie coś było. I później syn jednego z misjonarzy, też nawrócony człowiek, przyjechał w tamte strony, żony ich też głosiły tam, i uznano, że krew wylana nie na darmo, że po prostu jakby to nasienie zasiane, i ci ludożercy przyszli do wiary w Jezusa Chrystusa. Oni nawrócili się. Bardzo ciekawa historia i mnóstwo takich jest współcześnie historii właśnie, które są związane z głoszeniem Jezusa w tych trudnych miejscach, gdzie grozi śmierć. I wracając do Mateusza, tutaj cierpią prześladowanie, tak, a 11 werset, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. O pierwszych chrześcijanach Rzymianie mówili, że są ateistami, bo nie wierzą w bogów. Nie wiem, czy wiecie, nasi bracia byli nazywani ateistami. To dość śmiesznie wygląda na współczesne czasy, no ale rzeczywiście zaprzecza istnieniu bogów. Tam było dużo bogów, wierzono w to, że oni istnieją, a oni zaprzeczali, były uroczystości ku czci tym bogom, a oni nie przychodzili na te uroczystości. Więc kłamliwe rzeczy opowiadano. Opowiadano, że piją krew, że zabijają dzieci i wypijają krew, że są kanibalami po prostu. To było związane z nieznajomością wieczerzy pańskiej, na czym to wszystko polega. I takie kłamliwe rzeczy są opowiadane. Współcześnie też ludzie różne bajki próbują wymyślać. I szczególnie, gdy ma ktoś pasję do głoszenia Ewangelii, mówi, nie może człowiek tego za darmo robić. Nie wiem, czy spotkaliście to, ale wielu ludzi tak uważa, że nie można za darmo być gorliwym i po prostu iść głosić i tak dalej, poświęcać się. Ludzie nie wierzą, myślą, że muszą być jakieś dolary albo inne rzeczy, bo bez tego to nie wyobrażają sobie, że sami mogliby coś takiego robić. I teraz tutaj do Tesaloniczan jeszcze idźmy. Pierwszy list do Tesaloniczan. Pan Jezus zapowiadał prześladowania i to jest to samo też powiedziane w nauce apostolskiej. Apostołowie mówili, że wierzący człowiek będzie prześladowany. To jest dla nas, trzeba zrozumieć, błogosławieństwo. Te różne takie sytuacje, w których wyłazi nasza słabość, że czegoś się boimy i tak dalej, nie poznaliśmy w tym Boga, że Bóg może zmienić, odwrócić sytuację i tak dalej, to jest dobre, że Bóg używa takich różnych ludzi też i sytuacji, żeby nasza wiara wzrosła. Inaczej ona nie wzrosłaby po prostu. Kościół prześladowany najszybciej rośnie. To jest ciekawa historia. Kościół, który nie jest prześladowany, ma problemy tam u nas na wschodzie, tutaj na wschodzie za naszą wschodnią polską granicą. Mój znajomy odwiedzał kościoły, te zbory, zdaje się na Ukrainie, Białoruś, takie rejony byłego Związku Radzieckiego. I póki był Związek Radziecki, to tam prześladowano bardzo mocno chrześcijan i wtedy bardzo szybko się rozwijały te zbory. Ja słyszałem od wielu osób o kościołach domowych, które powstawały, o tym, że wszystkie pokoje pełne ludzi po prostu w domu i tam głoszono Ewangelię i modlono się i kościoły rozwijały się. A później przyszedł Gorbaczow, przyszła ta pierestrojka, tak, słynna, radziecka. I przyszła wolność. Przyszła niby jakaś tam wolność i co się okazało? Ucisk ekonomiczny, pożądliwości do posiadania rzeczy, innych tam spraw. Ludzie zaczęli wyjeżdżać do Ameryki. Wiele zborów nawet opustoszało, bo wynieśli się na zachód w celu lepszego życia i tam w Rosji próbowano zrobić lepsze życie, tam nie za bardzo to wychodziło, więc niektórzy wyjeżdżali, całe wioski nawet prawie, że się wynosiły gdzieś tam na zachód. I niestety o wielu tych ludziach słyszałem, że byli kaznodziejami wcześniej, a później byli zwykłymi jakimiś robolami gdzieś tam na śmietnikach, czy gdzieś tam jakieś śmiecie przebierali i po prostu już nigdzie nie głosili, nic nie świadczyli, tylko po prostu żyli dla swojego brzucha. No bardzo przykra sytuacja, że można tak, no i ktoś by powiedział, no tamto to było straszne prześladowanie, ale te ekonomiczne, te pożądliwość, taka posiadanie rzeczy, to nie straszne, to jest okropne. Jeżeli wcześniej ludzie mogli żyć, że dzieci im zabrano, jak szli na nabożeństwo z dziećmi, musieli się liczyć, że wpadnie ktoś i zabierze im dzieci i do końca życia ich nie zobaczą i mimo to szli, to później dla jakiegoś wideo, DVD albo jakiegoś samochodu lepszego czy coś, że sprzedać Chrystusa i dla lepszego jakiegoś wyglądu albo czegoś tam wygodnego życia. Pomyślcie tylko, to jest obrzydliwe, to przychodzi podstępnie, tu nie ma ścinania głów, tu nie ma więzienia nawet, tu wszystko kulturalnie, demokratycznie. Jesteś załatwiony na szaro, po prostu zrobiony przez szatana w konia. I Paweł tutaj w tym trzecim rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan mówi w ten sposób, w drugim wersecie, wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przypowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Ale widzimy, że Paweł, chociaż wiedział, to wiedział, że jest ucisk, nie był cynikiem tutaj. On wiedział, że ludzi trzeba wzmocnić ich w wierze, a jak my w wierze wzmacniamy? Przez prawdziwe Boże Słowo, nie przez opowiadanie o gruszkach na wierzbie. Zgadza się? Zgadzajcie się z tym. Ja czytałem świadectwo i oglądałem relacje z cierpiącego kościoła w Chinach i tam, co oni mówią, co ich pomogło, to takie słowa Chrystusa. Słowa Ewangelii, prawda pomogła im, po prostu, że idzie do więzienia na kilkanaście lat, mógł się pogodzić, dostał pokój, czy jakieś inne sytuacje tego typu, czy przebaczenie, to, że Jezus przebaczył, czy inne, no to są mocne słowa z Biblii, nie jakieś tam głupoty, jakieś obiecywanki, cacanki, że będzie lepiej, tam Bóg nie daje tego, albo tamtego, albo inne jakieś tam fantazje, które ludzie współcześnie sobie nawymyślali i które szybko są zdmuchnięte przez po prostu ucisk. Teraz, gdy brat Chobin był w więzieniu kilka dobrych lat, taki który miał serię wykładów o stworzeniu świata, o ziemi, o wiek ziemi, dinozaury, inne tam takie sprawy właśnie, ośmieszył teorię ewolucji praktycznie w Ameryce całej, tam jeździł po uczelniach wyższych, miał debaty z naukowcami nawet i też głosi przy okazji Ewangelię. Ten człowiek mówi, że taką refleksję miał, że nie wie, ilu chrześcijan amerykańskich by przetrwało to, co on miał w tym więzieniu po prostu. Gdy on poszedł do tego więzienia, w krótkim czasie kilka osób się nawróciło, miał sobie grupę, taką grupkę wierzących, mieli na modlitwę, się schodzili i rozważali słowo, modlili się razem i tak dalej, ale mówi, takie różne poniżające rzeczy są, takie różne niejasne, takie, że ktoś tam, czy ma prosperity jakieś, czy inne takie wyznaje takie wiarę w takie głupoty różne, to po prostu on szok przeżywa, on nie wie, co się dzieje i on może się schlać gdzieś tam, czy naćpać czegoś i tak dalej i załamać się przede wszystkim i mieć dość wszystkiego i być tylko w jakiejś depresji, utracić godność chrześcijańską w ogóle i tak dalej. I to prawda jest, jeżeli nie jest budowane na Słowie Bożym, nie jest utwierdzony przez Boga w Biblii, po prostu człowiek jest, ma bardzo słabe fundamenty, a na straszne rzeczy trzeba mieć potężne narzędzia od Boga. Między innymi nie umiłowali swojego życia, by je raczej obrać niż śmierć. Diabeł powiedział, wszystko człowiek odda za swoje życie, skóra za skórę i tutaj trzeba mieć, że mogę oddać nawet życie. Jak człowiek na to się nie zdecyduje i nie ma takiego nastawienia, to nie pokona wtedy takiego strachu i takiego ataku po prostu. I na mocne rzeczy jeszcze mocniejsze Bóg ma w swoim słowie. Ale one dla niektórych mogą być przerażające. Ktoś może powiedzieć, jak można tak? Dlaczego tak się dzieje? Jak to tak jest? Czemu to tak? To niesprawiedliwe i tak dalej. Niestety tak jest. To jest taka nasza realność tutaj. I teraz jeszcze w liście do Tymoteusza, to co Paweł mówił tutaj, drugi list do Tymoteusza, to czytaliśmy tu przed nabożeństwem, tak na tym wyświetlone było, taki werset. Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali w 3 rozdziale od 10 wersetu, lecz ty poszedłeś za moją nauką, on mówi do Tymoteusza. Za moim sposobem życia. Ja dziękuję Bogu, że my możemy iść też za nauką Pawła, który naśladował Chrystusa. A jak możemy iść za nauką Pawła? Normalnie, czytając listy jego. Czytaj ten list, tak jakbyś książkę. Teraz chrześcijanie się fascynują. Książka wyszła, tamta wyszła. Inna jakaś wyszła. Ja ci powiem, wyszedł pierwszy list do Tymoteusza. I to 2000 lat temu prawie wyszedł. I ty się trochę podnieć tym. Weź go, czytaj, rozmyślaj nad nim. Słuchaj kazań, są dobre w internecie. Też studia teraz coraz więcej znajduje, że chrześcijanie robią dokładnie egzegezę Biblii. Werset po wersecie, po prostu nie jakieś głupoty, tylko jasny wykład Bożego Słowa. Ty poznajesz prawdę, i prawda cię wyswobadza. I to jest coś fantastycznego. Mówi, poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. Też widać życie Pawła, w Dziejach Apostolskich jest opisane między innymi, jak on żył, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. I dalej, popatrzcie, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem. I co dalej pisze? A z wszystkich wyrwał mnie Pan. W Koryntian, jak on pisze, mówi, że dostał takie doświadczenie, żeby już na sobie samym nie polegał, lecz na Bogu, który wzbudza z umarłych. Żeby mógł to doświadczyć, że tak właśnie jest, to dostał takie straszne wtedy doświadczenie, prawdopodobnie był może nawet umarły przez chwilę. Tak więc, tak jest, Paweł mówi, 12 werset. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. To jest właśnie bardzo ważne, taka przestroga. Z oszustami będzie coraz gorzej. Nie ma mieć nadziei, że tam coś tam się stanie dobrego. Tu trzeba jakiegoś wielkiego cudu, żeby to się zmieniło. Będzie coraz więcej oszustów, bo coraz większe jest zapotrzebowanie na oszustów, dlatego że w czasach ostatecznych będą trudne czasy, trzeci rozdział tu się zaczyna, tak? Ludzie bowiem będą samolubni. Jakie nauki chcą samolubni? Kochaj samego siebie, umiłuj samego siebie, co dobre dla ciebie wybierz. Hasła w reklamach w telewizji, jakie są. My wybieraj, co dobre dla ciebie jest. I tak dalej. To jest twój cel, dewiza życiowa. Chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca. Jakiej nauki tacy ludzie potrzebują? Jakiej chcą? Taki, co ucho łechce i jeszcze poklepi ich, powie, jesteś równy gość. Osiągnąłeś wielki sukces. Kochasz siebie samego. Dalej tak trzymaj, jak jeszcze za parę lat będziesz ludzi kochał, na przykład. I wiele innych głupot się opowiada. To są takie czasy, w których żyjemy. I teraz chciałbym, żebyśmy my przeszli do Ewangelii Mateusza, ale końcowe rozdziały, gdzie tam Pan Jezus opisuje przed swoim przyjściem, co będzie na świecie. Bo to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co tu dotyczy prześladowania chrześcijan. To jest bardzo ciekawe, że XX wiek to jest, charakteryzuje się tym, że najwięcej było męczenników za wiarę w Jezusa Chrystusa, że we wcześniejszych wiekach chrześcijaństwa razem wziętych było mniej ludzi zabitych dla imienia Jezusa, jak w XX wieku. Bardzo ciekawe to jest. Bardzo ciekawe na pewno jest też to, że trzęsienia ziemi są na przykład teraz częstsze. Wcześniej były też rejestrowane, zapisywane i tak dalej. To rośnie ta częstotliwość tego. Straszne wojny, mordy i tak dalej, głody. Wszystko to wypełnia się na naszych oczach. 24 rozdział Mateusza. Pan Jezus mówi, 8 werset, ale to wszystko dopiero początek boleści. I dalej mówi, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Czyli przyjdzie taki czas, że na całym świecie, to ja wierzę, że jest teraz ten świat przygotowywany na to, że duch tego świata już się psuje, to wszystko brną w zło i coraz bardziej to złem nasionka, media i tak dalej, filozofia tego świata po prostu nasionka to wszystko, te społeczeństwa, że do wszystkich chrześcijan będą pałać nienawiścią. To jest proroctwo Pana Jezusa. Wszystkie jego proroctwa się spełniały. Gdy Jezus powiedział, że będzie zburzona Jerozolima, jeszcze będą pamiętać, co widzieli jego ukrzyżowanie. I tak się stało. W 70 roku została ona zburzona. I powiedział, kamień na kamieniu nie zostanie ze świątyni. Popatrzcie, to jest ciekawe proroctwo. Jak można tak zaprorokować? Jaki budynek jest kamień na kamieniu usunięty? I tak właśnie się stało z tą świątynią. Nie można kamienia nawet znaleźć z tej świątyni po prostu. To jest przerażające, to jest wstrząsające. I chrześcijanie, co ciekawe, pamiętając to proroctwo Pana Jezusa, on powiedział, jak zobaczycie to, to uciekajcie w góry, oni opuścili Jeruzalem. Dlatego Żydzi ortodoksyjni jeszcze bardziej zaczęli ich nienawidzić, że są antynarodowi. Zamiast bronić swego miasta, tak, przed najeźdźcą wzięli i sobie poszli. A jak byś ty zrobił? Ja bym poszedł, dlatego że nie ma co tu bronić. To jest miasto, na które bezbożne odrzuciło Mesjasza i przyszedł sąd na to miasto. I jeżeli ktoś chce być osądzony, trudno, jak jest głupi i chce zostać tam i razem, to jest żadna chluba narodowa, to jest głupota po prostu, a nie chluba narodowa. I teraz będą, Pan Jezus mówi, 9 werset, na udrękę i zabijać. Na udrękę. Ludzie są, tu widzieliśmy, niektórzy są poparzani. Tam ja widziałem takie zdjęcia nawet tych różnych chrześcijan, świadomie przypiekanych ogniem gdzieś tutaj, różne wypalane części ciała po prostu, odcinane części ciała po prostu i tak dalej, torturowanych i też zabijanych, tak? Zabijanych. Straszna rzecz, ale Pan Jezus powiedział, że tak będzie. I on nie ratuje często od tego. Ja tak myślę o tym, niedawno słyszałem świadectwo właśnie kobiety, która była żoną takiego jednego z tuch, oni tak na pomarańczowo mieli te ubranka takie i tam na czarno stoi facet ubrany z nożem i tam im podcinał gardła, a później głowy chyba obcinali jeszcze na dodatek i to poszło w internet swojego, w tym roku, w 2015. I pytano kobiety, ona mówi, że ona jest dumna ze swojego męża, ona to nawet oglądała, jak to była ta egzekucja i dziękowała Bogu, że on do końca był wierny, on się modlił jeszcze przed śmiercią i dziękował Chrystusowi, sobie wyobraźcie. I oni mówią, to co, pani teraz załamana, czy jakaś? Mówi, nie, ona wie, że to jest chlubne świadectwo, ja będę uczyć tego moich dzieci, one będą wiedzieć, kim był ojciec i żeby tak szły za Chrystusem. O, i to jest właśnie wielkość tego, tej ofiary po prostu, którą się ponosi dla imienia Jezusa Chrystusa. I zobaczcie dalej, 10 werset mówi, wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, co znaczy chrześcijanin, w cudzysłowie chrześcijanina. Tak a propos, będzie ciekawy problem z przebaczeniem. Jak ktoś teraz, że mu zjadł brat w Chrystusie kanapkę, nie może przebaczyć 10 lat. Kiedyś tu brat Krzywy o tym opowiadał, że ktoś tam zapomniał 10 zł mu oddać i kobieta pamiętała chyba przez 15 lat. Jak to było?
Jakieś jajka,
no zapomniał oddać czy coś tam i za 10 jajek po prostu pamięta 30 lat czy ileś i nie może wybaczyć. To jest bardzo ciekawa sprawa, to jak wybaczyć, że ci wydał brat, wydał ci, siedzisz teraz w ciupie i niedługo ci głowę zetną może. I to jest ciekawy problem wtedy, tak? I nawzajem nienawidzić jeszcze. Ale ciekawy 11 werset. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Bardzo ciekawe, żyjemy w czasach odrodzenia tak zwanego ruchu proroczego. My żyjemy w tych czasach. Nigdy nie było takiego masowego odrodzenia ruchu proroczego. Nawet rzekomo to miało wynikać, że Biblia o tym mówi, że to zapowiada Biblia, ale Biblia, jak ja studiuję Biblię, ona zapowiada, że nie posyłałem proroków, a oni idą i mówią, i że w czasach ostatecznych wy to zrozumiecie. To jest zapisane w księgach Starego Testamentu, bo u Izajasza można znaleźć. A tutaj słowa najwyższego autorytetu Pana Jezusa Chrystusa, który nie mówi, że w czasach ostatecznych powstanie wielu prawdziwych proroków i przyjdzie wielkie przebudzenie na cały świat, tylko mówi odwrotnie. Powstanie wielu fałszywych proroków i jeszcze wielu zwiodą. To jest bardzo, to jest straszna rzecz. Fałszywy prorok jest to szerokie rozumienie. To nie tylko chodzi o to, o prorokowanie w sensie tam przepowiadania różnych rzeczy, które dotyczą przyszłości, ale fałszywy prorok jest też odnoszony do nauczania i że są fałszywe nauki, że są herezje, że są sekty, tak? W tym sensie po prostu też trzeba to uznać. Powstanie wielu i wielu zwiodą. I dalej czytamy, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I ludzie widzą, takie rzeczy się dzieją, to gorliwość do Chrystusa, miłość do Pana ziemnie u niektórych ludzi. I Jezus mówi, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak? I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wszystkim narodom. I my wiemy, że w niebie mają być ze wszystkich narodów, plemion i języków nawet. Tak? Alleluja, można powiedzieć. Bóg dopilnuje tego, On dopóki nie zbierze swoich wybranych, tej oblubienicy baranka, to właśnie jeszcze ten świat trwa. Tylko dlatego trwa. Tak. I gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Tu jest akurat odnośnik do zburzenia Jerozolimy, takie wtrącenie. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. I teraz patrzmy, 21 werset. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. To ten słynny dzień Pana i straszny ucisk, tak? A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Tak, Bóg troszczy się o swoich wybranych ludzi, tak? Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, na przykład w tabernakulum. Tabernakulum to jest miejsce ukryte, to w katolicyzmie, to bardzo ciekawa sprawa. I oni mówią, tu jest Chrystus schowany, ukryty, tajemny jakiś. To jak mamy wierzyć w to? Jezus powiedział nie. Mówi, tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie, że gdzieś się schował Pan Jezus w jakiejś skrzyneczce, czy coś takiego. Albo siedzi tam, jakieś zebranie jest i Pan Jezus się objawia. Wiecie, że na świecie są takie miejsca, że nawet Andrzej Nędzusiak mi kiedyś opowiadał, że jakiś znajomy tam był i facet się zgłosił Chrystusem i powiedział, że tam będzie spotkanie jakieś z nim i poszedł szukać, że to Chrystus przyszedł. No, przecież pisze jak woł. Jak powiedzą wam i tak dalej, to nie wierzcie, nie udawajcie się tam, nie zawracajcie głowy. Pytanie dzisiaj, czy jesteś pewien tego, że masz tam się nie udawać? No. I teraz tak, 24 werset. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. I teraz ciekawa rzecz. Słowo Mesjasz to jest namaszczony po prostu. Pomazaniec. Od jakiegoś czasu zaczęło być w chrześcijaństwie nadużywane, moim zdaniem, słowo pomazaniec. Namaszczony, namaszczenie. Takie terminy są używane właśnie w ruchach charyzmatycznych, w charyzmatii też takiej, która jest wypaczeniem już ruchu charyzmatycznego, tak jak ja rozumiem. Tam jest ciągle jakieś namaszczenie przez muzykę, przez coś, przez tamto. Namaszczony Boży Sługa i tak dalej. Namaszczony jest Jezus Chrystus, trzeba pamiętać o tym. I dla niego jest ten termin zarezerwowany. To jest pomazaniec prawdziwy. I tutaj, gdy mówimy o fałszywych Mesjaszach, ja nie rozumiem, że to tylko ten, co na Syberii na przykład chodzi z długimi włosami, z brodą i jakiś gość mówi, spójrzcie na niego, to jest czysty, żywy pokój i jaki on spokojny, jaki on wspaniały i tak dalej. I on jakieś głupoty tam głosi, że ludzie mają wszystko się, co wiedzą, wyrzucić z głowy, bo on teraz im prawdę ogłosi. No, jakiś Japończyk w Rosji też tam gdzieś jakiś się objawił i też mówi, że jest Mesjaszem. I jeszcze iluś tam takich jest po świecie, chodzi dziwolągów. I nawet ma sporo grupę wyznawców, to nie ma co tu mówić. Ale trzeba zaznaczyć, że fałszywi Mesjasze to jest fałszywy pomazaniec. Ktoś mówi, że jest pomazańcem i jeszcze ludzi straszy. Jakiś jeden to powiedział, że on z karabinu Ducha Świętego, maszynowego karabinu, rozstrzela każdego, kto sprzeciwia się jego służbie. Więc każdy, kto powie coś nie tak, że on herezję głosi, będzie rozstrzelany z karabinu maszynowego Ducha Świętego. Jakiego świętego ducha? To jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Pomawianie Ducha Świętego, że on będzie miał coś wspólnego z taką rzeczą. My mamy obowiązek jako Boży, jeżeli ktoś jest Bożym nauczycielem, ja uważam, że ma święty obowiązek od Boga ostrzegać o truciźnie, o jadzie, o tym, co może zniszczyć ludzi po prostu i o fałszywych takich mesjaszach. To jest absolutnie nasz obowiązek. I jeżeli ktoś tego się boi, to jest tchórzem po prostu. To nie powinno tak być. Kościół cierpi przez takich ludzi. Ludzie się śmieją, świat się śmieje właśnie z wypaczeń, które w Kościele weszły, gdy przestało być osądzanie. Patrzcie, Paweł Piotra publicznie potrafił zganić za jego zachowanie. I tu można powiedzieć, święty Piotr. O, jak to, co tu powiedzieć? On publicznie go nawet napomniał. Paweł za te sprawy tam unikania jedzenia z tymi spogan nawróconymi. Przyszedł od Jakuba, to się wystraszył i przestał z nimi jeść na przykład. No to co to ma znaczyć? Wcześniej sobie jadł po cichutku, a teraz nie? O co chodzi? I była obłuda. I dlatego Paweł napomniał. Paweł mówi, że ja z płaczem mówię o wielu takich, których Bogiem jest brzuch, a chwałą to, co ich hańbą, myślą o rzeczach ziemskich i tylko na tym się skupiają. I on mówił o tym, ostrzegał wierzących, podawał prawdziwe Słowo Boże po prostu i niektórych tam oddał szatanowi, żeby się nauczyli, że nie należy bluźnić. Po prostu oni nauczali, że Himeneusz i Aleksander nauczali, że już zmartwychwstanie się dokonało. Paweł powiedział, oddał ich szatanowi po prostu i wyraźnie zaznaczył, co o tym myśli. I są takie rzeczy w chrześcijaństwie, że jeżeli jest inna Ewangelia, Paweł powiedział, niech będzie przeklęty, kto ją głosi. To jest nauka apostolska. I nie ma czym tutaj się wstydzić i mówić, jeżeli Ewangelia o Chrystusie, którego diabeł męczył w piekle, dla mnie jest inną Ewangelią po prostu. Jeżeli na krzyżu, co Jezus powiedział, że wykonało się, to się nie wykonało, to jest to inna Ewangelia, niestety. I to jest inny Jezus jeszcze na dodatek. I inny duch może być, duch, który powoduje w człowieku jakiś tam język lata jak u węża, jakieś tam inne tam wybryki, jakieś małpie odgłosy i inne rzeczy, to nie ma nic wspólnego z Duchem Chrystusowym. I namówienie tego Ducha Świętego, żeby on do tego się przyznał, jest po prostu szaleństwem tutaj. I popatrzcie, co 24 werset mówi, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Straszne. Jest presja teraz na znaki, cuda. Ludzie myślą, że jak będzie więcej znaków i cudów, to naród więcej się nawróci do Boga. Nie byłbym tego taki pewien. Izrael miał tyle cudów, że ho, 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 za Mojżesza. I jakoś tylko dwóch weszło do ziemi obiecanej z tego całego wielkiego narodu. Takie liczenie na cudy, jak Bóg zechce, niech robi cuda. To jest w ręku Boga ta sprawa. Ale tutaj jakaś mania cudów, wymuszanie cudów, wmawianie cudów jeszcze. My żyjemy w takich czasach, gdzie mnóstwo tego jest. Przecież tutaj znamy historię, nasz taki Sławek, znajomy z Warszawy, pojechał do takiego miejsca cudownych uzdrowień. Oni reklamują się, że miesiąc czasu szkoła uzdrowienia. Po miesiącu wszyscy są uzdrowieni z jakiejkolwiek choroby by byli, jakąkolwiek chorobę by mieli. Jedna z chrześcijanek, kiedyś mi taka kobieta mówi, no to ja już bym tam jechała od razu, gdyby to była prawda. Ma jakieś od wielu lat problemy ze stawami i chętnie by sobie się udało. No kto by nie chciał? Tam ktoś ma z dziąsłami, tam z innym, tym, tamnym, z jakimś żołądkiem i tylko jechać, miesiąc się przeszkolić i już. I ja rozmawiałem z nim osobiście, jak wyglądało jego uzdrowienie. Wyszedł namaszczony, w cudzysłowie gość, powiedział, wiecie co, Bóg już was uzdrowił, ludzie. Ja tu nawet nie muszę się modlić. Z Bogiem zostańcie i Boże. No, nie, to są po prostu historie prawdziwe, to są realne. I tu wyobraźcie sobie człowieka niewidomego, całe życie czekał, że zobaczy, że ujrzy. Pojechał na szkołę, się dokształci, idzie pełnej gotowości i się dowiaduje, że tu nie ma żadnego problemu. I on tak pojechał do domu, dalej niewidomy. Po prostu. No. I taka sytuacja i jeszcze takie robienie z tego reklam, robienie z tego chwały ludzkiej, wielki mąż Boży, ile teraz tego mamy? Popatrzcie, to są fałszywi mesjasze różni tacy. Wychodzą, ludzie czekają tylko na namaszczenie i później go puk, puk w czołko, wszyscy padają, leżą, macha gdzieś tam ręką, marynarką czy tam innym. To wszystko jest diabelstwo, trzeba powiedzieć wyraźnie, absolutnie. To jest, nie o to chodzi. Jak się przyjrzysz temu, co tam głoszone jest, często Biblia jest niepotrzebna do kazania. A po co Biblia? Tam gada jakieś, nawija makarony na uszy, po prostu można tak powiedzieć, ktoś robi jakąś gadkę motywacyjną, ludzi tak podkręca. Ja słuchałem, jak na przykład taki ksiądz katolicki, który tutaj czynił w cudzysłowie cuda na stadionie, tam zebrało się mnóstwo ludzi, chyba pełny stadion było, ile mi wiadomo. Taki z Afryki, słyszeliście o takim goście? Był taki jeden i my mieliśmy jednego tutaj uczestnika tych jego ewangelizacji, który nie wiedział, co to znaczy przyjąć Jezusa. My tu w kaplicy tłumaczyliśmy, co to znaczy narodzić się na nowo i tak dalej, bo on w ogóle nie wiedział, czy przyjął Jezusa, czy nie. On mówi najpierw, że przyjął. A jak ty przyjąłeś? No wyszedłem do przodu, ten położył na mnie rękę i padłem. Ot, przyjął Jezusa. Sobie wyobrażacie takie przyjęcie Jezusa? No i mówię, no i padł. I teraz mówi się, zastanawia, czy to jakaś siła była, czy to Bóg był, czy to co było, czy to jakieś prądy, bioprądy, czy jakieś nie wiadomo co było. I mówi, powiedzcie ludzie, co to było. No, ten gość opowiadał, pamiętam, ten ewangelista katolicki, on opowiadał całą serię świadectw zachęcających ludzi, pokazujących jego autorytet, kim to on nie jest, czyli budował swój imidż. I to całe kazanie, żadnego wezwania do nawrócenia, żadnego pojednania się z Bogiem prawdziwego, nic z tych rzeczy i zaraz modlitwa. I modlitwa, wychodzą i tak dalej. I niektórzy mówią, o, mamy to samo, co gdzieś tam protestanci. My też mamy. Zobaczcie, jakie mamy wspaniałe rzeczy. Po co to zostawiać tych świętych, innych, co za nami się wstawiają? Tak? Po co? I Pan Jezus mówi, oto przepowiedziałem wam. 25 werset. Oto przepowiedziałem wam. Tak? Tutaj co jeszcze nawiązuje do tych slajdów, co widzieliśmy, te siły takie na świecie straszne, ten komunizm, który walczył z wszelkiego rodzaju religijnością, okropny na świecie, który się panoszył i jeszcze dogorywa tam gdzieś w różnych krajach, no ale też islam, na który trzeba zwrócić uwagę, dlatego że obserwuje się coś takiego jak uśpienie różnych chrześcijan. To co stało się parę dni temu we Francji, ja uważam, że to nie jest przypadek, że może Pan Bóg ostrzegać też tutaj Europę, która sobie pomyślała, co nam kto może zrobić. Przyjmujemy ludzi, ile wlezie, po prostu będzie super, zrobimy raj na ziemi, no i tak dalej. I kieruje się taką tak zwaną miłością w cudzysłowie i jakieś tam parę wersetów z Biblii nawet można na to znaleźć. W prostacki sposób je zaakceptować. Tutaj ja właśnie jak tak słuchałem tych relacji, tak się zastanawiam też nad mądrością chrześcijan. Gdzie jest nasza mądrość? Zastanawiam się też nad tym, czy mamy tak tylko być jak owce na rzeź prowadzone, czy tylko tak mamy być. Wiecie, ja się zastanawiam nad tym. Jeżeli ja widzę, co się święci i można we władzach zrobić i zrobić stop, to jest to bardzo dobre, dlatego że ludzie ci, którzy tutaj chcą atakować ten islam cały, oni uważają naszego Jezusa za antychrysta. Mają swojego Jezusa, innego się okazuje, który nie umarł na krzyżu, tylko Bóg go zabrał wcześniej. To są te święte ich księgi. Ja mówię na podstawie Koranu. Nie mówię, że tam ktoś coś mówi, jakiś ekstremista islamski. Ja mówię, co mówi Koran. Ten prawdziwy Jezus, o którym my głosimy, to oni uważają, że jest fałszywy po prostu i że prawdziwy zwycięży fałszywego. Przyjdzie ten ich Jezus w cudzysłowie, Isa, oni na niego mówią, i on zbawi muzułmanów. On będzie prawdziwych wyznawców Allaha uratuje. I kluczową rzeczą jest tutaj, że oni nauczają, że tylko Allah jest Bogiem, Jezus nie jest Bogiem, jest tylko prorokiem. I to pierwszy list Jana bardzo wyraźnie mówi, w jakim to duchu jest, bo to pierwszy list Jana, drugi rozdział, 22 werset. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna i nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. I dla nas łatwo by było stać się muzułmaninami, gdybyśmy wyznali o Allahu i powiedzieli, że Jezus był tylko prorokiem. Oni mogliby akceptować nas, moglibyśmy nawet tu się zbierać, mieć jakieś tam swoje nabożeństwa i byśmy byli błogosławieni przez muzułmanów. I nic by nam nie zrobili i tak dalej. I właśnie tu jest kamień węgielny Jezus Chrystus, o który się wszystko rozbija. Inny Jezus i nie można dać się temu zwieść. To jest po prostu taka rzecz. I teraz dalej. Ludzie ci mają w swoim Koranie napisane, że mogą kłamać dla dobra ich religii. Dla dobra Allaha oni mogą kłamać i trzeba powiedzieć, że to robią, bo różni ci nauczyciele ich to uczą tych terrorystów. Terrorysta jest za głupi, żeby się nauczyć tam wszystkich rzeczy na pamięć i tak dalej i ze zrozumieniem z Koranu. Oni ich nauczyli tego wszystkiego. Świadomie to zrobili po prostu. Ich religia mówi o podboju całego świata i zwyciężeniu przez islam całego świata i oni w to wierzą, ja wam powiem. Bardzo mocno w to wierzą i zacierają ręce, jak teraz taka Europa jest smacznym kąskiem i inne kraje, w których jest tak zwana demokracja, jest rozluźnienie, chrześcijaństwo jest słabe, nie ma wpływu na ustawodawstwo, gdzie jest po prostu, na przykład we Francji jest więcej zarejestrowanych czarownic niż duchownych. O, warto wiedzieć, tak. To przykładowo mówię, jaka sytuacja. I oni to chcą wykorzystać. Chcą wykorzystać. I dlatego jest sytuacja taka, czy mam być naiwny. Ja tu myślę o tych chrześcijanach, którzy wyszli z Jeruzalem, gdy Jezus widzieli, że się spełniają znaki, które Jezus zapowiedział i opuścili swój naród, można powiedzieć, w potrzebie, ratując życie. I trzeba się zastanowić też. To jest, potrzebujemy mądrości od Boga w tych dniach i modlić się o władzę też, bo dlatego, że władze mogą zmienić różne rzeczy, mogą po prostu Bóg może nie dopuścić do tego, żeby to poszło dalej, ta fala cała bezbożności tej, tak? I w związku z tym bardzo ciekawe tutaj, wielu biblistów też uważa ten islam za siłę taką właśnie związaną z antychrystem w dniach ostatecznych i że jest to coś strasznego. To jest, wiążą z tym różne proroctwa biblijne. Ja myślę, że to jest rzeczywiście wielkie zagrożenie i trzeba się mieć na baczności, nie być naiwnym. Jeżeli ktoś by wam mówił, że islam to religia pokoju, to można się zaśmiać, bo powiedzieć, że około 150 wersetów w Koranie namawia do zabijania niewiernych i po prostu jawnego i nie, to jest, nie jest w przenośni. Koran jest, trzeba wiedzieć, nie stosuje się przykładów Koranu tak naprawdę. Koran ma być czytany w oryginalnie, tak jak Mahomet napisał go. Rozumiecie? I oni tak czytają. W oryginalne przepisują i tak dalej i wiernie mają się trzymać i nic nie uległo zmianie. Dlatego też w niektórych krajach ten, kto nie jest muzułmaninem, jest skazany na śmierć. Po prostu. Jeżeli jest chrześcijaninem na przykład, to jest dla niego kara śmierci i to jest prawnie, ustawowo zrobione. Powstajmy teraz, uwielbimy Boga, bo Bóg jest ponad wszystkim, mimo takich różnych strasznych rzeczy, o których słyszymy tutaj.